W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pani Adamie po świętach.
Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Zaczęliśmy w tym poświątecznym tygodniu pierwszy otwarty mikrofon świętami wielkanocnymi. Mianowicie pytaliśmy Państwa w otwartym mikrofonie, o czym najczęściej rozmawiali podczas świątecznych spotkań, ponieważ oprócz tego aspektu duchowego, święta mają jak zwykle charakter bardzo rodzinny, często towarzyski. No i jemy, rozmawiamy, czasem się spieramy. Posłuchajmy, co słuchacze w tej kwestii mieli do powiedzenia.
Dominowały takie sprawy rodzinne. Pominaliśmy przede wszystkim tych, którzy odeszli z rodziny. Odbyliśmy spacer do parku na przedmieścia miasta. Przynieśliśmy kilka gałązek rozkwitającej brzozy, które tu w wazonie fajnie się zazielenią. No i byliśmy również odwiedzić tych naszych, którzy odeszli.
W moim gronie, tak jak zawsze, wszystko skupiło się wokół świąt i wokół wiary. Mam nadzieję, że doczeka, że wiara chrześcijańska nie będzie poniżana, że wiary chrześcijańskiej nie będzie się robić papki ekumenicznej, papki, w której, no niestety, to muszę z litością przyznać, pisał się też pan prezydent, który twierdził, mówił coś o fundamentach judeo-chrześcijańskich. Jakie to są fundamenty?
Święta spędziliśmy w rodzinie, na spokojnym jedzonku, po rozmowach o rodzinie, o innej tam dalszej, bliższej. I tak wszystko było na wesoło. Trochę oglądaliśmy też telewizję, ale to tak mówię, to już jak się wszyscy ponudzili, każdy szedł swój kąt. A ogólnie, no to mówię, ładna pogoda była, trochę spacerku i takie święta po Bożemu. Spokojnie.
Święta spotkali u sąsiada. I nie wiem, co panie redaktorze, mieliśmy wspaniały czas, bo obejrzeliśmy sobie zdjęcia z historii dziadka, mamy, które już nie żyją. Powspominaliśmy sobie, zobaczyliśmy piękną naszą kłodawę, która była lat temu 40-50. Te płoty stare. I ja myślę, że chyba mieliśmy najlepszy czas z nich wszystkich. Tych, którzy dzisiaj mówili.
Ciekawe, panie Adamie, bo tutaj z tych głosów, które usłyszeliśmy, wynika, że nie bardzo o polityce lubimy rozmawiać. Natomiast badania CBOS-u pokazują, że Polacy w przestrzeni publicznej raczej unikają sporów politycznych. Nie wiem, za jakie lata te badania były. No może tak, to były lata wcześniejsze. Natomiast badani CBOS-u deklarują w 70%, że rozmawiają przy okazji spotkań rodzinnych o polityce i czasem bywają te spotkania bardzo, żebym jakby emocjonalne.
Polityka no, jest nieodłączną częścią ludzkiego losu, powiem tak trochę górnolotnie. Ale trudno się też dziwić. No, człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym w mniejszym lub większym stopniu. I podziały polityczne przebiegają wewnątrz rodzin. I często bywa tak, że przy stole spotykają się zwolennicy totalnej opozycji z osobami, które wspierają rząd i Zjednoczoną Prawicę. I wtedy dochodzi do nieuchronnych dyskusji.
Znalazłem w internecie wypowiedź profesora Kazimierza Kika, który wyraził taki dosyć optymistyczny pogląd, że to dobrze, że dyskutujemy o polityce, ponieważ frekwencja wyborcza nie jest czymś dobrym w demokracji, jeżeli jest poniżej 50%. I być może należy zarażać tymi dyskusjami politycznymi również się w trakcie spotkań rodzinnych, po to, żeby potem aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym.
Uważam to za zdrowy objaw. To nie jest coś dziwnego, że rozmawiamy także przy świątecznym stole o polityce. No, to jest istota demokracji. Tak? Mamy prawo do wyrażania własnych
poglądów.
Opinii,
warto je mieć.
Poglądów i oczywiście zachęcamy wszystkich do tego,
do politykowania,
aby mieli swoje poglądy.
Pamiętam, że w moim etosie rodzinnym była taka opowieść, że mój dziadek przy piwie się użerał ze swoimi jakby rozmaitymi dyskutantami i wtedy dyskutowano gorąco. Jedni byli narodowcami, narodowcami, jak to w poznańskim etos był, byli Zadmowskim, a i drudzy byli za Piłsudskim.
Ci chyba trochę w poznańskim byli w mniejszości, ci, którzy byli za Piłsudskim. Ja mam to, co... dość zakorzenioną raczej... rodzinę w poznańskim i tam Piłsudczycy, jak pamiętam z dyskusji, byli w mniejszości. Wielkopolska była bardziej endecka.
Ale to, co płynie dla nas jako pewnego rodzaju przekaz z tamtych sporów Wielkopolan przedwojennych, to jak rosyjskie wojska staje pod Warszawą, to Poznaniacy dali przykład włączenia się w politykę Piłsudskiego bardzo czynnie. Mój dziadek brał udział w tej wojnie jako Lity Poznania i chodzi o to, żebyśmy my...
Mój dziadek także.
Różniąc się jakby poglądami politycznymi, kochali Polskę, kochali ojczyznę i kłócili się na pewnym poziomie, jakby
to
powiedzieć...
No i to jest właśnie interesująca refleksja. Mój dziadek, który służył w pułku piechoty w Rawiczu, brał udział w Bitwie Warszawskiej, a pamiętajmy też, że w kwestiach niepodległości Roman Dmowski potrafił ściśle współpracować z Józefem Piłsudskim.
I ustąpił,
się, tak,
i ustąpił
innych,
mu miejsca, jeśli idzie o...
Zgoda.
O.
I to też pokazuje... patriotyzm, dzięki któremu Druga Rzeczpospolita mogła bolszewicką nawałę przetrwać. Trochę dzisiaj mi brakuje takiego rozumowania
propaństwowego,
bo te podziały pomiędzy totalną opozycją a Zjednoczoną Prawicą, one wydają mi się zbyt głębokie wtedy, gdy naruszają fundamenty polskiego interesu narodowego. Ja nie chcę tutaj wystawiać cenzurek,
bardzo
to byłoby zbyt łatwe.
Bardzo daleko odeszliśmy od jakby Wielkanocy i od pisanek.
Ale pozostajemy w duchu dyskusji przy świątecznym stole w wielu rodzinach.
Aż tak.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. Środa nas może nie tyle zaskoczyła, ale warto jest pozostawać w pewnym zdziwieniu, bo nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zełenski. 41-letni komik, aktor, scenarzysta, producent telewizyjny, człowiek mediów. W kampanii nie prezentował swojego programu, bo chyba żadnego takiego nie ma. Przypomina mi to troszeczkę tą polską partię
Przyjaciół piwa,
tak mniej więcej taki happening. Natomiast dla nas jest ciągle zagadką to, co się na Ukrainie stanie. To jest bardzo ważny dla nas kraj. Jeden z pierwszych, który złożył życzenia nowemu przywódcy Ukrainy, był prezydent Andrzej Duda. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie o stan relacji polsko-ukraińskich i widokach tych relacji na przyszłość. Posłuchajmy.
Proszę państwa, no co tu mówisz? Po prostu trzeba sobie ręce podać, no i żyć po prostu. Jesteśmy sąsiadami, no i wiadomo, wartości pewne trzeba przestrzegać, po prostu szanować. To już historia po prostu, to już tak, wie pan, za dużo nic nie zrobimy.
Tak się składa, że od kilku lat mam żonę z Ukrainy. Obecnie z Kijowie, żeby głosować. Ale jak wyglądało głosowanie? Głosowała na nową twarz. Ukraińskie społeczeństwo szuka równości i lepszego, godnego życia. Tam jest tragedia finansowa.
Jaki mieli wybór? Nie mieli żadnego. Dokąd zmierza ta Ukraina? Może tylko zmierzać ku rozpadowi. Tutaj my rzeczywiście musimy się szykować na kolejne emigracje, na kolejne fale emigracji, bo nie jest możliwe, aby kraj, który nie posiada administracji rządowej czy samorządowej w tym rozumieniu, jak ona choćby funkcjonuje i u nas. To musi doprowadzić do katastrofy.
Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną Ukrainy. I ten eksodus wielki obywateli Ukrainy na zachód Europy, do Polski i dalej na zachód, będzie, a może i się zwiększy.
Raz, co będzie, pokaże czas. Teoretycznie uważam, że marne szanse. Ważne, jak dobierze sobie ludzi.
Dla mnie takim papierem lakmusowym to jest po prostu wzięcie, to pozwolenie, żebyśmy wzięli łopaty i odkopali naszych pomordowanych. Niczego więcej od nich nie wymagam. Jak to zrobią, to wtedy możemy sobie podawać rękę, możemy się wszystko zrozumieć o wszystkim.
Mam taką wewnętrzną potrzebę, którą jakoś tam zaspokajam. Jest nią próba zrozumienia, skąd się ta wzajemna nienawiść wzięła polsko-ukraińska. Przecież dawno kiedyś żyliśmy w dużej symbiozie i w dużej zgodzie. Jak zacząłem się tym bardziej interesować, to się okazało, że wśród jakby siewców niechęci Polaków do Ukraińców, czy powiedzmy Rusinów, jak to wtedy mówiono, do Lachów, byli Moskale, mówiąc tak w uproszczeniu, byli Turcy, byli Tatarzy krymscy, byli Anglicy, byli Prusacy, byli Wenecjanie, byli Szwedzi, cała Europa mieszała jakby na wschodnich krańcach Polski, bo tam się rozgrywały w tamtym czasie ważne rzeczy i ten bunt kozacki, który tam się zaczął, jakby miał na celu osłabianie Polski. I mam takie przekonanie, że przeżywamy pewnego rodzaju déjà vu, że Polska, gdyby się porozumiała z Ukraińcami, z państwem ukraińskim i ze społeczeństwem ukraińskim, to byśmy stanowili potęgę w tej części Europy, z którą trzeba byłoby się liczyć. I komuś na rękę jest wywoływanie tego konfliktu, który niestety, jakby to powiedzieć, ma swoje historyczne uzasadnienia. Sztuką w polityce jest to, żeby jakby pewne emocje przełamać i jakby zobaczyć, jakie szanse daje nam współpraca z Ukrainą, bo musimy pamiętać, takie mam wrażenie, nie wiem, czy pan się zgadza, że Chińczycy, którzy inwestują gigantyczne pieniądze w Jedwabny Szlak, to jest program wielopokoleniowy, który oni realizują, są bardzo zainteresowani stabilizacją na Ukrainie i mam takie przekonanie, że gdyby nie Chińczycy, to mielibyśmy tam wojnę w ostrzejszej formule.
Trudno powiedzieć oczywiście z taką konstatacją, że wojny no, nie pomagają handlowaniu, można się zgodzić. Relacje polsko-ukraińskie od strony historycznej są dość dobrze przebadane i oczywiście zabrakłoby nam czasu żeby o tym mówić. Natomiast w XIX wieku narodził się nacjonalizm ukraiński, bo w XIX wieku rodziły się nacjonalizmy.
Pobudzane przez Austriaków.
Tak. No akurat Austriacy nie mieli wielkiego interesu w tym, żeby ten nacjonalizm ukraiński pobudzać, bo koncepcja Austro-Węgier opierała się na względnej równowadze. Równowadze w tym państwie, a więc popieranie jakiegokolwiek nacjonalizmu no, uderzało w interesy monarchii austro-węgierskiej.
No tak, ale sytuacja na Bałkanach pokazywała, że Austriacy rozgrywali nacjonalizmy wewnątrz swojego państwa, jedni przeciwko...
Ale to o ile służyło tylko interesom monarchii. Ale odbiegamy trochę od tematu. Ja myślę, że mamy dużo do przepracowania we wzajemnych relacjach. Oczywiście nas jako Polaków niepokoi kult Stepana Bandery. Wydaje się, że Wołodymyr Zełenski nie ma takiego sentymentu do Stepana Bandery, bowiem wywodzi się z rosyjskojęzycznej rodziny i jego specjalnie przeszłość historyczna nie interesuje. On będzie musiał zadbać o równowagę pomiędzy grupami wyborców, a są to sprzeczne grupy wyborców, bo są to zarówno zwolennicy zbliżenia z Rosją, jak zwolennicy zbliżenia z Unią Europejską.
No tak.
On ma poważny problem i to będzie prezydentura moim zdaniem z bardzo poważnymi napięciami wewnętrznymi. Natomiast w naszym interesie jest również to, abyśmy się upominali o pamięć o naszych zmarłych rodakach, zamordowanych także w wyniku rzezi wołyńskiej. Jeżeli tutaj nowy prezydent Ukrainy okaże wrażliwość, to możliwa jest poprawa relacji wzajemnych między Polską a Ukrainą i zgadzam się z tym, co pan powiedział, że dobre relacje między Polakami a Ukraińcami i na szczeblu rządowym są fundamentalne dla bezpieczeństwa Polski i dla bezpieczeństwa Ukrainy.
I że nie należy się, znaczy raczej należy żyć Ukrainie wzmacniania swojej państwowości niż
tak.
Osłabiania. Życzymy Ukraińcom. Myślę, że temat Ukrainy będzie do nas wracał, ponieważ bardzo wielu obywateli ukraińskich pracuje w Polsce i ma takie przekonanie, że gdzieś tam z tyłu głowy rządzi jest to, że żeby ich osadzić w Polsce na stałe, żeby oni być może się polonizowali, być może zakładali tu rodziny, być może taki program istnieje, o którym nie można na razie...
Leżałoby to także w interesie, no, naszym, w polskim interesie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek wracamy do nauczycielskiego strajku, a mianowicie tego gambitu, który rząd zrobił, wytrącając bardzo wielu strajkującym szkołom jakby ten oręż w postaci niedopuszczenia uczniów do matury. Będzie nowelizowana ustawa w trybie ekspresowym, w czym PiS sobie świetnie radzi. Pytaliśmy słuchaczy, co oni o tym sądzą. Posłuchaj.
Nie podlega do dyskusji. Nie było innego wyjścia, po prostu, żeby nie skrzywdzić dzieci. To bardzo mądre posunięcie. Taka jest możliwość. PiS ma większość w parlamencie. Bardzo dobrze. Większość rodziców się cieszy w Polsce, mniejszość rodziców pewnie jest niezadowolona.
Pyrrhusowe zwycięstwo rządu będzie. Problemu nie rozwiąże na przyszłość.
Zawód nauczyciela jest na ściśle związany z dziećmi. Nie ma takiej opcji, żeby to rozdzielić. Czyli taki bełkot, że dzieci i tak dalej, to jest tylko bełkot.
Powiem szczerze, jestem ciekaw, jak co będzie wpisane w dziennikach. Czy tam w dziennikach będzie wpisane strajk? Po drugie, jestem ciekaw, jak dyrektorzy wywiążą się z realizacji programów nauczania, bo jest odpowiednia siatka godzin, ta siatka godzin nie będzie zrealizowana.
Ja popieram nauczycieli, bo z tym rządem nie idzie się po prostu dogadać w takiej formie jakiegoś układu czy podwyżek. Które też tracą, bo nie dostaną wypłaty. Podejrzewam, że nie dostaną wypłaty, bo to będzie kara za grzechy, za ten strajk.
Nie wiem jak pan, ale ja jestem trochę zmęczony. Mnie to, co się dzieje z edukacją i z nauczycielami, przypomina mydlaną operę.
Niestety to nie tylko ja obserwuję. Czytam o tym, słyszę też inne opinie, że nastąpiła infantylizacja zawodu. To widać w tych przyśpiewkach. Oczywiście ja wolę oszczędzić komentarzy na temat poziomu
tego wszystkiego. Można się spodziewać, że...
Ja rozumiem, że być może w taki sposób wyraża się stres spowodowany strajkiem. Bo tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo chciałbym lepiej myśleć o nauczycielach, o ich intelektualnej kondycji. Niż na podstawie tego, co oglądam. Wszyscy są zmęczeni. Zmęczeni są nie tylko nauczyciele, bo pamiętajmy, że szkoła składa się nie tylko z nauczycieli. Nauczyciele pełnią w szkole funkcję usługową. Podmiotem wychowawczym są dzieci, a więc dzieci są, myślę, też zmęczone. Będą musiały nadrabiać materiał, albo nie nadrobią tego materiału.
No, nie nadrobią.
I mnie się też wydaje, że to jest nie do nadrobienia.
O ile nie pracowali ci uczniowie w domu z rodzicami, no, to nie nadrobią.
Myślę, że niewielu pracowało. Rządowi udało się rozwiązać problem egzaminów ośmioklasisty i
problem
egzaminów
rozwiązany, problem nauczycieli nie.
Myślę, będzie rozwiązany, bo ta ustawa musiała być uchwalona, bowiem rząd odpowiada za to, co się dzieje.
Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do nauki, artykuł 15, tak jest. I tu nie ma dyskusji.
Tak jest, więc ubolewanie, że rząd psuje państwo, jest śmieszne, bo równie dobrze mogę zapytać nauczycieli, czy wy nie psujecie państwa nieodpowiedzialnymi zachowaniami, bowiem prawo do strajku macie, ale nie macie prawa krzywdzić dzieci.
Panie Adamie, mam taką tutaj pewną konstatację, że młodzież, która będzie wybierała licea, być może będzie wybierała pod kątem, nazwijmy to, pewnej ostrożności procesowej, pójście do liceów, w których akcja strajkowa była mniejsza, ponieważ nie będą czuli się zagrożeni jakimś kolejnym wyskokiem nauczycielskim. Z drugiej strony ten nauczycielski strajk pokazał, jak bardzo mało w systemie oświatowym do wiedzenia mają rodzice, którzy tak naprawdę są jakby kompletnie bezradni, niezorganizowani zupełnie.
Jeszcze raz powtórzę, szkoła nie jest nauczycieli. Nauczyciele będą musieli ustąpić z karty nauczyciela i bon oświatowy, który pójdzie za uczniem i umożliwi wybór najlepszych szkół, gdzie są najlepsze kadry nauczycielskie, że do tego dojdzie. Także ZNP jest takim ostatnim bastionem niedobrych tradycji polskiej oświaty.
W każdym razie, kończąc ten wątek i dzisiejsze nasze spotkanie, Kondycja polskiej szkoły jest kiepska, marna. Etos nauczycielski jest też bardzo marny.
Ale tu się wtrącę. Kondycja polskiej szkoły nie zależy tylko od nauczycieli. Nie możemy tylko nauczycieli obwiniać za kondycję polskiej szkoły. Należy wiele pytań kierować w stronę polityków, bowiem podstawy programowe i inne podstawy związane z nauczaniem.
W ogóle koncepcja szkoły jest moim zdaniem XIX-wieczna. Tak
zdecydowanie
naprawdę.
Tak. Ona nie odpowiada na żadne wyzwania XXI wieku.
W razie patrzymy z pewną nadzieją na przyszłość, ponieważ czeka nas w edukacji bez wątpienia rewolucja, bo inaczej polska szkoła będzie grzęznąć nadal w czymś, co można bez tych zahamowań nazwać badziewiem. Do usłyszenia Państwa.
Do usłyszenia. Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.